Teraźniejsza prawda numer 106. Lipiec, sierpień 1946 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1932 roku, na stronie 171. Ciąg dalszy. Nasz przedmiot, niewola i wyzwolenie Izraela przyprowadza nas teraz do ustanowienia święta przejścia, czyli Wielkanocy. Rozkaz zachowywania tego święta musiał być dany przed 10 dniem miesiąca Nisan, ponieważ 10 Nisana miał być wzięty baranek ze stada. Druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 3. Trzeba zauważyć, że rozkaz odłączenia baranka w dniu 10 Nisana zawiera w sobie myśl, iż rozkaz przestrzegania Wielkanocy poprzedzał dzień 10 Nisana o kilka dni, ażeby mógł dosięgnąć wszystkich Izraelitów, którzy byli rozrzuceni po znacznym obszarze kraju, a którzy nie posiadali szybkich środków komunikacyjnych. Z powodu, że miesiąc Nisan był dany za pierwszy miesiąc roku, werset drugi, to nasuwa myśl, iż ten rozkaz był dany co najpóźniej, pierwszego Nisana. Lecz według drugiej Mojżeszowej rozdziału 11 wersetu 4, około północy, angielska Biblia, rozkaz miał miejsce w dzień, kiedy Mojżesz był ostatni raz u Faraona po 9 pladze, to jest w dzień, który poprzedzał noc, w którą egipscy pierworodni z ludzi i z bydła pomarli. Ta uwaga połączona z faktem, że rozkaz ustanowienia święta przejścia był dany przed 10 Nisanem i na pewno nie później jak 1 Nisana, wskazuje, że druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 1 powinien być przetłumaczony w sposób następujący, ponieważ Jehowa rzekł do Mojżesza, i tak dalej. I to jest zupełnie zgodne z tym, co poza figura wymaga, ponieważ Mojżeszowa przepowiednia z drugiej Mojżeszowej rozdziału 11 wersetów od 4 do 8 pokrywa okres, w którym biada wypowiadała pogróżki poza figuralnemu Egiptowi, które doszły do szczytu w uderzeniu Jordanu, w pierwszej walce Gedeona i w wykonywaniu, w wypowiadaniu, prawa, sądu, zapisanego, przeto rozkaz ustanowienia pozafiguralnej Wielkanocy poprzedzał 10 Nisana, 33 roku naszej ery, kiedy nasz Pan jako pozafiguralny baranek był odłączony na śmierć. To zatem odwraca poza figurę, o ile się tyczy ustanowienia i operacji pozafiguralnego święta przejścia, do początku wieku Ewangelii. Wobec tego w wierszu pierwszym, a także w następnych wierszach, w których jest mowa o rzeczach poprzedzających i włączających zabicie naszego baranka, Mojżesz reprezentuje naszego Pana, gdy On był jeszcze w ciele. Jezusowe przepowiadanie o swojej śmierci i wierne wykonywanie swego poselstwa było powodem pobudzenia Żydów do zadecydowania zabicia go 10 Nisana i ostatecznego wykonania jego śmierci 14 Nisana. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 40, rozdział 16 wersety 4 i 21, rozdział 17 wersety 12, 22 i 23, rozdział 20 wersety od 17 do 19 i 28, rozdział 21 wersety od 37 do 39. Rozdział 26 wersety 2, 18, 24, 28, 39, 42, 53 i 64, rozdział 9, wersety 22 i 44, rozdział 12, werset 60, rozdział 17, wersety 22 i 23, rozdział 22, wersety 16 i 37. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 4 do 17, rozdział 6 werset 61, rozdział 10 wersety 11, 15, 17 i 18, rozdział 12 wersety 7, 24, 32 i 33, rozdział 13 wersety 18. 19 i 21, rozdział 14, werset 19, rozdział 16, werset 13, rozdział 18, werset 11, rozdział 19, werset 11, i wypełniło w poza figurze rozkaz Mojżeszowy o ustanowieniu pierwszego święta przejścia. Bóg objawiając Jezusowi, że On był poza figuralnym barankiem. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 29 i 36, i że będzie odłączony 10, a zabity 14 Nisana i przez otworzenie jego umysłu by mógł zrozumieć dotyczące proroctwa w zakonie i w prorokach, było poza figurą mówienia Jehowy do Mojżesza w odnośnych wierszach. Aaron w wierszu pierwszym reprezentuje najprzód apostołów Chrystusowych w odnośnych wierszach Nowego Testamentu, gdy Jezus był w ciele, a później apostołów i innych z ludu Bożego od zielonych świątek, otrzymujących odnośne prawdy o pozafiguralnym święcie przejścia w celu udzielenia tych prawd ich braciom. Boskie mówienie tych rzeczy do Araona reprezentuje naprzód, że Bóg uczynił, iż nauki Jezusowe o Wielkanocy stały się jasne dla apostołów, a później, że słowa Jezusowe i apostołów stały się jasne dla drugich chrześcijan, którzy następnie wyjaśniali je swoim braciom. A to, że Bóg mówił te rzeczy w Egipcie, przedstawia, że Jehowa objawił te rzeczy Jezusowi i Kościołowi podczas ich pobytu w królestwie szatana. Przyjęcie miesiąca Nisana za pierwszy miesiąc roku było powodem zmiany w kalendarzu, bo dotąd pierwszym miesiącem roku był miesiąc Tiszri, który przypada w jesieni. Odtąd Izraelici mieli podwójny rok, rok świecki rozpoczynający się w jesieni od siódmego miesiąca Tiszri i rok religijny rozpoczynający się na wiosnę, którego pierwszym miesiącem był Nisan. W tej zmianie jest pewna poza figura. Rok świecki odnosi się do ziemskiego charakteru dyspensacji, jakie były przed obecną dyspensacją, a rok religijny odnosi się do duchowego charakteru obecnej dyspensacji. Rozumiemy zatem, że zmiana z roku świeckiego na rok religijny przedstawia zmianę z poprzednich postępowań, a szczególnie zmianę z postępowania zakonu z ludem Bożym we wieku żydowskim, na postępowanie łaski boskiej z ludem Bożym we wieku Ewangelii. Że Bóg dał takie rozporządzenie na zmianę jego postępowania z jego ludem, przedstawiające zmianę w początku roku, werset pierwszy, jest pokazane przez następujące pisma: Ewangelia Jana rozdział 1 werset 7, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 17, rozdział 6 wersety 17 i 18, rozdział 11 wersety od 11 do 13, Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 16, Żydów rozdział 1 wersety 1 i 2, i treść figuralnego rozporządzenia jest wypełniona przez treść tych cytatów. To też prawdą jest, że boskie postępowanie z jego ludem przed wiekiem Ewangelii było według ziemskich, świeckich kierunków, natomiast podczas wieku Ewangelii jego postępowanie było w kierunku kościelnym, duchowym. Fakt, że Bóg uczynił tę zmianę na początku roku w łączności z jego ustanowieniem baranka wielkanocnego, ucztą i świętami wielkanocnymi, również dowodzi, że ta zmiana na początku roku jest figurą na zmianę w pańskim dyspensacyjnym postępowaniu z jego ludem na początku wieku Ewangelii, ponieważ zmianę w figurze uczyniono z powodu baranka wielkanocnego, uczty i świąt wielkanocnych, jakie następowały po niej, a które to rzeczy przedstawiają Chrystusa naszego baranka, nasze przywileje odnośnie tegoż baranka i stosowne błogosławieństwa w życiu chrześcijańskim, dlatego zmiana początku roku do Nisan przedstawia zmianę, jaka rozpoczęła się na początku wieku Ewangelii. Odłączenie baranka. Rozporządzenie dane w wierszu trzecim, żeby powiedzieć całemu Izraelowi, aby odłączyli figuralnego baranka w dniu 10 Nisan, które to rozporządzenie było dane przed tą datą, przedstawiałoby rozporządzenie dane przed 10 Nisan, 33 roku pańskiego, ponieważ ta figura, będąc figurą ustawową, połączoną z określoną datą, dlatego gdy czas na pozafigurę nadszedł, to musiała przyjść w tę datę, kiedy figura przypadała. Jest to zatem ogólnym prawidłem odnośnie ustawowych figur przypadających w oznaczone daty i jest tu uwidocznione, na przykład przez naszego Pana, jako pozafiguralnego baranka umierającego 14 Nisan, przez wejście Chrystusa, jako pozafiguralny snop pierwiastek żniwa, do pozafiguralnej świątnicy Najświętszej 16 Nisana, przez pozafiguralne dwa bochenki chleba przyniesione na ofiarę obracania w Dzień Zielonych Świątek, 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 10 do 15 i od 16 do 21, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 1 do 4, 38 i 41, przez naszego Pana jako pozafiguralnego cielca ofiarowanego w dniu 10 Tiszri, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety 29 i od 30 do 34, rozdział 23 wersety od 27 do 32, i przez jego spłodzenie 14 Tiszri, żeby mógł przebywać w pozaobrazowej kuczce 15 Tiszri. 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 34 do 43. Zgodnie z tym Bóg rozporządził, żeby Jezus był odłączony jako baranek wielkanocny 10 Nisana i był ofiarowany 14 Nisana. To rozporządzenie, tak jak wiele innych, było dane nie słowami, ale uczynkami. Jak to było uczynione? Z rozporządzenia naszego niebieskiego Ojca, Jezus dokonał czynów, którymi pobudził Sanhedryn i innych wodzów izraelskich jako reprezentantów Izraela, do odłączenia go na śmierć, w dniu jego wjazdu do Jeruzalemu na oślicy, wśród radosnych okrzyków tłumu. Tym dniem był poniedziałek 10 Nisan, a nie niedziela, jak nominalny Kościół naucza, co jest dowodem, gdy liczymy wstecz od dnia jego śmierci, czyli piątku 14 Nisan. Postanowienie zabicia go nastąpiło tego samego dnia, w którym wjechał do Jeruzalemu, Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 47. Porównaj z Ewangelią Mateusza rozdziałem 21 wersetami 12 i 13 i Ewangelią Marka rozdziałem 11 wersetami od 15 do 18. Przeto postanowienie zabicia Jezusa nastąpiło 10 Nisana, 33 roku pańskiego. Tym to więc sposobem Jezus jako baranek nasz wielkanocny, 1 Koryntów rozdział 6 wersety 7 i 8, był odłączony 10 Nisana, 33 roku pańskiego na śmierć przez Izraela, działającego przez jego wodzów, którzy stoją tu za głowy narodu izraelskiego, są zatem jego przedstawicielami. Przez nich Izrael działał jako całość w tej sprawie. Jest godnym zauważenia, czym Jezus nakazał swoje odłączenie jako pozaobrazowego baranka, które było poza figurą mojżeszowego rozkazu odłączenia figuralnego baranka w dniu 10 Nisan. Jezus to uczynił takimi słowami i czynami, przez które nauczeni w piśmie i faryzeusze zostali pobudzeni do stawienia mu opozycji. Między jego słowami i czynami były jego kazania i nauki, które nie miały ich upoważnienia, ponieważ nauczał ich poważnie i pociągająco jako moc mający, a nie w sposób służalczy i oschły jako nauczeni w piśmie. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 29. Jego kazania i nauki były przeciwne ich tradycji, jego cuda w sabat, jego pobijania i potępiania ich fałszywych nauk i praktyk, jego nieschlebianie im, pociąganie wielkich liczb za sobą, a odciąganie ludzi od nich, jego używanie nowych metod w głoszeniu Ewangelii tak bardzo odmiennych od ich sposobu głoszenia, jego uprzejme przyjmowanie i przebywanie w pośród celników i grzeszników, których oni nienawidzili i unikali, jego wyrozumiałość względem Samarytanów i płacenia podatku cesarzowi, jego nazywanie się Synem Bożym, a którego ojcostwa on im zaprzeczał, jego dowodzenie, że jest posłanym od Boga i bez grzechu, jego czynienie uczni i prowadzenie ruchu niepoddanego żydowskiej hierarchii, jego otwarta mowa niewstrzymująca się od potępiania ich grzechów, błędów i samolubstwa, jego czynienie cudów, które potępiały ich opozycję do niego jako rzekomego zwodziciela, jego triumfalny wjazd do Jeruzalem, jego oczyszczenie świątyni i potępienie ich za jej splugawienie, i tak dalej. Powyżej opisane nauki i czyny, aż do ostatnich trzech wymienionych, były powodem ich zajadliwej opozycji, lecz ostatnie trzy wpłynęły na nich, aby go odłączyć na śmierć w dniu 10 Nisan. Przez te nauki i czyny Jezus im rozkazał, aby go odłączyli jako pozafiguralnego baranka, w dniu 10 Nisan, 33 roku pańskiego. W figurze baranek miał być użyty w każdym domu, w każdej rodzinie baranka według domu, wiersz 3. Każda rodzina była tym sposobem użyta, by przedstawiała całe domownictwo wiary, a każdy baranek przedstawiał Jezusa, naszego baranka. Jeżeli rodzina była za mała, by mogła spożyć całego baranka, to miała się złączyć z drugą podobną rodziną w pobliżu, tak aby obie razem mogły stanowić jedną rodzinę podczas Wielkanocy, która by mogła spożyć całego baranka. Werset 4. To przedstawia, że domownictwo wiary nie będzie małe, ale duże, a to, że mieli spożyć całego baranka, oznacza, że nic nie ma być zmarnowane w nieużyciu Chrystusowej przypisanej zasługi. W tym się również zawiera myśl, że zasługa Chrystusowa będzie prawie całkowicie użyta poczytalnie, co znaczy, że wielu z tych, za których będzie przypisaną, będą tak upadłymi od doskonałości, że potrzeba będzie użyć prawie całą zasługę, ażeby ich przyprowadzić do doskonałości, niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych i zacnego rodu, ale co głupiego u świata tego, mdłego, podłego rodu i wzgardzone wybrał Bóg. 1 Koryntów, rozdział 1, wersety od 26 do 29. Baranek, z owiec albo z kóz, werset 5, miał być wzięty, ażeby przedstawić niewinność, czystość i nieszkodliwość Jezusa. Z tego powodu on jest nazwany Barankiem Bożym. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety 29 i 36. Naszym barankiem wielkanocnym, 1 Koryntów, rozdział 5, werset 7, barankiem nieopierającym się, Izajasza, rozdział 53, werset 7, barankiem niewinnym i niepokalanym. 1 Piotra rozdział 1 werset 19, barankiem zabitym, objawienie rozdział 5 wersety 6 i 12, rozdział 13 werset 8, i barankiem, którego krew omywa i wybiela, objawienie rozdział 7 werset 14, i daje zwycięstwo, objawienie rozdział 12 werset 11. Było również wymaganym, aby baranek był bez zmazy, werset 6, który przedstawiał Jezusa jako doskonałego pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym, a także doskonałym w jego ludzkim charakterze. Tym sposobem Jezusowe człowieczeństwo wolne od grzechu i błędu i jego doskonałość w każdej dobrej rzeczy były tu zobrazowane. Psalm 45 wersety 2 i 7, Izajasza rozdział 7 wersety od 14 do 16, rozdział 63 werset 9, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 28, 2 Koryntów rozdział 6 werset 21, Żydów rozdział 4 werset 15, 1 Jana rozdział 3 werset 5. Baranek, będąc samcem, przedstawiał doskonałą siłę charakteru Chrystusowego jako istoty ludzkiej, a że był jednorocznym, miało gwarantować, że to będzie baranek, a nie owca, lecz jako prawdziwy baranek miał przedstawiać naszego Pana jako baranka Bożego, a nie owcę Bożą. Zastrzeżenie, że baranek mógł być wzięty z owiec albo z kóz, było dla wygody Izraelitów, gdyż jedni mieli tylko młode owce, drudzy zaś tylko młode kozy. Rozporządzenie miało zatem obejmować stan posiadania każdej rodziny izraelskiej. Przeto nie myślimy, żeby coś specjalnego było przedstawione w tej wolności wyboru danej Izraelitom. Rozporządzenie, żeby odłączyć baranka ze stada i chować na odosobnieniu, werset 3, przedstawiało, że chociaż przeznaczono naszego Pana na śmierć w dniu 10 Nisan, 33 roku pańskiego, to jednak aktualnie nie prędzej został zabity aż 14 Nisan. Rozkaz, że zabije go wszystko zebranie zgromadzenia izraelskiego, nie przed 14, ale w dniu 14 Nisan, wyobraża, iż nasz Pan w styczności z Izraelitami tak się zachowywał od 10 do 14 Nisan, że nie dał im sposobności na pochwycenie i zabicie go przed 14 Nisan. Natomiast jego dobrowolne poddanie się im, zabronienie uczniom, by go bronili przed pojmaniem w ogrodzie, jego cierpliwe niesprzeciwianie się podczas rozprawy sądowej i domagania się śmierci przed Sanhedrynem, i dozwolenie Żydom na uzyskanie od Piłata wyroku na ukrzyżowanie, były sposobami, przez które on, z rozporządzenia Bożego, rozkazał, aby cały dom izraelski zabił go jako pozafiguralnego baranka w dniu 14 Nisan. Cały dom nominalnego cielesnego Izraela brał w tym udział reprezentacyjnie, przez wielką liczbę narodu i ich wodzów, którzy domagali się i pragnęli jego śmierci. Baranek był zabity między dwoma wieczorami, pierwszy z tych wieczorów zaczynał się około godziny 3 po południu i trwał do godziny 6, drugi od godziny 6 do godziny 9, a od godziny 9 zaczynała się noc, według zapatrywania żydowskiego. Te dwa wieczory są jasno zaznaczone jako osobne i odrębne w Ewangelii Mateusza, rozdziale 14, wersetach 15 i 23. Gdy weźmiemy pod uwagę wiersze załączone pomiędzy tymi dwoma wierszami. Zgodnie z tym, koniec pierwszego i początek drugiego wieczoru były, według ogólnego pojęcia, o godzinie 6 wieczorem, czyli zachód słońca, lecz i według ścisłego pojęcia byłby pomiędzy wieczorami. Baranek miał być zabity w tym czasie, w którym rozpoczynał się 14 dzień miesiąca Nisan, i wyobrażało nie tylko, że nasz Pan był zabity 14 Nisan, ale również wskazywało, iż miało się to stać akurat przy końcu wieku żydowskiego, 1845 lat od śmierci Jakuba, i że od tego czasu rozpoczynał się wiek Ewangelii. Z tego punktu zapatrywania noc 14 Nisan przedstawiałaby cały wiek Ewangelii, tak jak nasz pastor podaje w tomie 6, na stronie 568, paragraf 2, a początek tego wieczoru przedstawiałby dzień śmierci naszego Pana. Rodzina Boża Jego ulubieńcami. Dom, werset 7, gdzie Izraelici jedli baranka, jak również Izraelici w nim się znajdujący, przedstawia rodzinę Bożą, z punktu zapatrywania się na naczynie położone dla rzeczy mieszczącej się w nim, nieco według przykładu świątyni i kapłanów w niej usługujących. Z tego punktu zapatrywania słowo dom jest także użyte w tym rozdziale na przemianę w znaczeniu rodziny i mieszkania, gdzie rodzina mieszkała. Krew baranka przedstawia złożone życie, czyli śmierć naszego Pana, przeto Jego ludzka zasługa, która składa się z doskonałego człowieczeństwa, z prawem do życia i prawami życiowymi, z powodu Jego doskonałej sprawiedliwości. 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19, 1 Koryntów rozdział 6 werset 20, rozdział 7 werset 23, objawienie rozdział 5 werset 9. Kropienie krwią baranka przedstawia przypisanie zasługi naszego Pana. 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 14, Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26, 1 Jana rozdział 2 werset 2, rozdział 4 werset 10, objawienie rozdział 1 werset 51. Trzeba zauważyć, że jest dwojakie przypisanie zasługi naszego Pana. Po pierwsze, nasz Pan przypisuje za nas swoją zasługę na ubłagalni, Żydów rozdział 9 werset 24, 1 Jana rozdział 2 werset 2, rozdział 4 werset 10. I, po drugie, Bóg przypisuje nam zasługę naszego Pana, potem gdy nasz Pan przypisał ją za nas. A to przypisanie nam zasługi Chrystusowej staje się naszym jako szata sprawiedliwości, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 26, rozdział 10 werset 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, 2 Koryntów rozdział 5 werset 21, Izajasza rozdział 61 werset 10. Różnica w tych dwóch przypisaniach zasługi jest ta: pierwsze zadowalnia boską sprawiedliwość za grzech Adamowy i wyrok, i wypływające z tego niedoskonałości w nas, a drugie poczytuje nam sprawiedliwość, wymaganą przez prawo Boże od wszystkich, nad którymi się rozciąga, ponieważ Bóg nie zadowalnia się tym, żebyśmy byli tylko bez grzechu, ale chce, ażebyśmy mieli istotną sprawiedliwość, której nie będąc w stanie dostarczyć sami, Bóg nam łaskawie dostarcza. Druga różnica jest ta: Jezus dokonuje pierwszego przypisania, Bóg dokonuje drugiego. Trzecia różnica jest ta: pierwsze sprawuje przebaczenie grzechów, drugie poczytuje nas za dostatecznych w posłuszeństwie wymaganiom prawa Bożego. Czwarta różnica jest ta: pierwszy uwalnia spod wyroku Adamowego, drugie czyni nas poczytanie sprawiedliwymi w czynach i charakterze, jakim Adam byłby, gdyby był nie zgrzeszył, ale trwał w wiernym praktykowaniu sprawiedliwości i świętości. Obydwa zastosowania zasługi są pokazane w figurze i to jak następuje: dwa słupy u drzwi, ogólnie biorąc, przedstawiają dwie części sprawiedliwości, czyli prawa Bożego. Pierwszą częścią prawa, czyli sprawiedliwości, jest miłość obowiązkowa do Boga, która jest wdzięczną dobrą wolą, i którą słusznie winni jesteśmy Bogu, z całego serca, duszy, umysłu i siły. Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety 37 i 38. Drugą częścią prawa, czyli sprawiedliwości, jest miłość obowiązkowa do bliźniego, która jest dobrą wolą, jaką mu winni jesteśmy i jaką mu okazujemy w tym samym stopniu, w jakim byśmy chcieli, aby on nam okazał w myśli, zamiarze, słowie i czynie. Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 39, rozdział 7 werset 12. Jeden z tych słupów przedstawia tę część sprawiedliwości, która jest miłością obowiązkową względem Boga, drugi słup przedstawia tę część sprawiedliwości, która jest miłością obowiązkową względem bliźniego. Pokropienie pierwszego słupa przedstawiałoby Chrystusowe przypisanie swojej zasługi do tej części sprawiedliwości Bożej, która wymaga śmierci grzesznika, za przekroczenie miłości obowiązkowej względem Boga, a pokropienie drugiego słupa przedstawiałoby Chrystusowe przypisanie swojej zasługi do tej części sprawiedliwości Bożej, która wymaga śmierci grzesznika, za przekroczenie obowiązkowej miłości względem bliźniego. Lecz to nie dosyć, że nie ma wyroku śmierci przeciwko nam, jak pokropienie obydwu słupów nie wystarczało w figurze, oprócz tego musimy mieć aktualną lub poczytaną sprawiedliwość, posłuszeństwo wymaganiom prawa Bożego, aby żyć według Jego rozkazów. Dodatkowo górny słup, nadproże, werset 7, musiał być pokropiony w figurze. Nadproże przedstawia nas w naszym człowieczeństwie, fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie, i ażeby to człowieczeństwo mogło posiadać istotną sprawiedliwość, czyli wypełnienie sprawiedliwości prawa Bożego, do Rzymian rozdział 8 wersety 3 i 4, koniecznym jest, żeby Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusową, ponieważ Bóg nie może być zadowolonym z naszej własnej sprawiedliwości. I to przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej, która jest nazwana sprawiedliwością Bożą, Rzymian rozdział 3 wersety 21 i 22, ponieważ Bóg przez Chrystusa dostarczył jej, przyjmuje i przypisuje ją nam jako naszą sprawiedliwość, jest obrazowana przez pokropienie górnego słupa u drzwi, czyli nadproża krwią baranka. Zgodnie z tym, głowa każdego domu w kropieniu dwóch słupów u drzwi, przedstawia boskie rozporządzenie dane Chrystusowi, aby przypisał swoją zasługę boskiej sprawiedliwości za nas, czyli dla nas, a w pokropieniu nadproża on przedstawia Boga przypisującego zasługę, czyli sprawiedliwość Chrystusową nam. Tym sposobem całe dzieło Boże i Chrystusowe w usprawiedliwieniu nas jest zobrazowane w kropieniu nadproża i słupów u drzwi i krwią baranka. To, że o drzwia i nadproża domów miały być pokropione, werset 7, w których baranek miał być spożywany, przedstawia, że tylko za tych zasługa będzie przypisana, którzy wiarą przyswoili sobie poza figuralnego baranka. Niechaj będzie cześć i chwała naszemu Bogu i barankowi za tę tak wielką łaskę daną domownikom wiary. Rozkaz, aby jeść mięso baranka w nocy 14 Nisan, onej nocy, werset 8, przedstawia danie rozkazu podczas całego wieku Ewangelii, aby spożywać wiarą doskonałe człowieczeństwo Chrystusa, Jego prawo do życia i Jego prawa życiowe, ponieważ przyswajanie wiarą jest jednym ze znaczeń symbolicznego jedzenia. Ewangelia Jana rozdział 6 wersety 40 i 47, porównaj z wersetami 50, 51 i od 53 do 57. Z powyższych wierszy z szóstego rozdziału Ewangelii świętego Jana dowiadujemy się, że symboliczne jedzenie równa się wierzeniu i figury różnią się tylko w rzeczach jedzonych. W jednym wypadku jest to pozafiguralny baranek, w drugim wypadku pozafiguralna manna, ale w obu wypadkach jest to zasługa ludzka naszego Pana. Tak jak baranek w Egipcie mógł być jedzony tylko 14 Nisan, 1615 roku przed Chrystusem, tak tylko podczas wieku Ewangelii może zasługa naszego Pana być przyswajana przez wiarę jedynie. Zasługa w tysiącleciu będzie przyswajana przez wiarę i uczynki. Rozkaz, aby jeść baranka upieczonego przy ogniu, wersety 8 i 9, zawiera w sobie kilka myśli. Pieczenie baranka zdaje się przedstawiać najpierw, że pozafiguralny baranek musi przejść przez ogniste próby do najwyższego stopnia, a następnie, że jego symboliczne posilające zalety nie będą przez to zmniejszone. Mięso posiada w sobie przeważnie azot, a gdy gotowane traci wiele z azotu, przeto mięso gotowane jest niedoskonałe, gdyż brak mu mniej więcej pożywczych składników. Ugotowanie figuralnego baranka dawałoby myśl, że nasz Pan coś utracił ze swej ludzkiej doskonałości podczas swoich cierpień. A jedzenie gotowanego baranka przedstawiałoby, że spożywający wierzy, że człowieczeństwo Jezusowe było niedoskonałe, tak jak ci czynią, którzy wierzą, że Jezus był rzeczywistym synem Józefa i że był grzesznikiem. Zabronianie spożywania gotowanego mięsa baranka przedstawia rozkaz, abyśmy nie wierzyli, że Jezus był spłodzony przez ludzkiego Ojca i że był grzesznym, albo że chociaż był przedtem doskonałym, to jednak wśród doświadczeń i prób nie pozostał doskonałym. Rozkaz, żeby nie jeść mięsa surowego, daje myśl, że nie powinniśmy wierzyć, że nasz Pan nie był wcale próbowany, to jest, iż nie cierpiał pod próbą jako nasz okup, ponieważ ani pozafiguralny gotowany, ani pozafiguralny surowy baranek nie mógłby nas posilić ku żywotowi wiecznemu. A żeby przedstawić, że nie powinniśmy wierzyć w takiego pozafiguralnego baranka, figura zabraniała jedzenie baranka surowego lub gotowanego. Werset 9. Przaśny chleb i gorzkie zioła. Dwie inne rzeczy miały być jedzone przy wieczerzy wielkanocnej. Przaśny chleb i gorzkie zioła. Werset 8. Te rzeczy również są figuralne. Kwas składał się z kawałka sfermentowanego ciasta pozostawionego z poprzedniego pieczywa. Pozostawiony kawałek takiego ciasta rozpuszczano w ciepłej wodzie i wlewano do mąki przy następnym przygotowaniu ciasta. Kwas jest w tym wypadku fermentacją, czyli zepsuciem, z powodu zawartych w nim składników psujących i jest figurą na umysłowe, moralne i religijne zepsucie, grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 33, rozdział 16 wersety od 6 do 12, Ewangelia Marka rozdział 8 werset 15, 1 Koryntów rozdział 6 wersety od 6 do 8, Galatów rozdział 5 wersety 8 i 9. Kwaszony chleb przedstawiałby zatem stan zepsucia przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość, i wolność od prawdy, sprawiedliwości, miłości i niebiańskich myśli. Chleb niekwaszony, przaśny, przedstawiałby stan nieskażony przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość, a pełen prawdy, sprawiedliwości, miłości i niebiańskich myśli. Jedzenie przaśnego chleba przedstawia przyswajanie sobie i wykonywanie uczynków zgodnych z prawdą, sprawiedliwością, miłością i niebiańskimi myślami. 1 Koryntów rozdział 6 werset 8. To znaczy, że badamy prawdę, krzewimy prawdę i postępujemy zgodnie z prawdą. Jedzenie zaś niekwaszonego chleba z mięsem baranka przedstawia, że badamy, krzewimy i praktykujemy prawdę podczas przyswajania zasługi Chrystusowej, wytworzonej dla nas ku żywotowi wiecznemu. Gorzkie zioła, według tłumaczenia literalnego, gorzkości lub gorzkie rzeczy, które były nadzwyczaj gorzkie, a które nowocześni Żydzi rozumieją, iż to był chrzan, były również figurą. One muszą przedstawiać coś połączone z życiem chrześcijańskim, gdyż jedzenie baranka przedstawia przyswajanie usprawiedliwienia z wiary, a ponieważ jedzenie przaśnego chleba pokrywa prawie wszystko inne w poświęconym życiu chrześcijańskim, więc gorzkie zioła lub gorzkości muszą przedstawiać coś połączone z naszym usprawiedliwionym i poświęconym życiem. Istotnie, oprócz rzeczy przedstawionych przez jedzenie mięsa baranka i przaśnego chleba, jest jeszcze jedna seria rzeczy połączonych z życiem chrześcijanina, przypadająca w naszym przyswajaniu Chrystusa ku usprawiedliwieniu, w naszym badaniu, krzewieniu i praktykowaniu prawdy. Gorzkościami tymi są to próby, cierpienia i prześladowania przypadające w naszym usprawiedliwionym i poświęconym życiu, które są zobrazowane przez gorzkie rzeczy w figurze. Izraelici, jedząc gorzkie rzeczy, przedstawiają nas, przechodzących przez próby, cierpienia i prześladowania, przypadające w naszym usprawiedliwionym i poświęconym życiu. Tak patrząc na rzeczy jedzone podczas wieczerzy wielkanocnej, widzimy, iż one przedstawiają całkowite życie chrześcijańskie. Rozkaz dany w ostatnim zdaniu wiersza 9 objętym słowami, głowę jego z nogami jego i wnętrznościami jego znaczy, że cały baranek miał być upieczony, a nie zjedzony, jak niektórzy błędnie rozumieją. Wyobraża, iż nasz Pan miał być próbowany pod każdym względem i musiał udowodnić w tych próbach, że jest wiernym i bez grzechu. Do Żydów rozdział 2 wersety 10, 17 i 18, rozdział 4 werset 15. Tylko w ten sposób mógł nasz Pan być ożywiającym pokarmem dla nas ku żywotowi wiecznemu. Rozkaz, aby nic nie zostawiać z niespożytych części baranka do jutra, werset 10, przedstawia naukę, że nie powinniśmy zostawiać naszego ucztowania w usprawiedliwieniu i poświęceniu do tysiąclecia, ponieważ w tysiącleciu nie będzie więcej usprawiedliwienia z wiary, ani badania, krzewienia i praktykowania prawdy, odnoszącej się do wieku Ewangelii. Ani nie będzie więcej cierpienia dla sprawiedliwości w prawdzie podczas tysiąclecia. Ta uczta w usprawiedliwieniu z wiary i w poświęceniu musi się skończyć zanim zacznie się tysiąclecie, to znaczy, że musimy brać udział w tej uczcie, póki jest jeszcze wiek Ewangelii, albowiem ci, którzy zaczęli tę ucztę w wieku Ewangelii, a potem jej nie skończą, zanim ten wiek się skończy, muszą iść na wtórą śmierć. Żydów rozdział 3 werset 13, rozdział 10 wersety 25 i od 26 do 29. Tym sposobem nasz całkowity udział w tej uczcie musi być zakończony podczas obecnego wieku, jeżeli chcemy dostąpić żywota. Ale dlaczego rozkaz jest dany, żeby ogniem spalić to, co pozostawało do jutra? Czy jest sprzeczność pomiędzy pierwszym a drugim rozkazem w wierszu 10? Myślimy, że nie. A to zauważymy, jeśli pozwolimy poza figurze rzucić światło na figurę. Poza figura pokazuje, że było zabronione, ażeby nie przedłużać uczty do rana. Gdyż rozkaz nie był, że mieli zjeść całego baranka zanim przyszło rano, ale każdy miał jeść tyle z baranka ile mógł i miał ukończyć jedzenie przed ranem. Ale jeżeli nie mogli zjeść całego baranka do rana, to cząstki pozostałe miały być spalone. Następujące uwagi wyjaśnią ten przedmiot. Podczas wieku Ewangelii wszystka zasługa Chrystusowa nie jest przypisana, ponieważ to mogłoby być wymagane tylko od tych, którzy są zupełnie skażonymi, jak na przykład klasa wtórnej śmierci, lub ci, którzy są w stanie śmierci Adamowej. Jeżeli w wieku Ewangelii żadne przypisania nie są czynione za te klasy, to z tego wynika, że przypisania zasługi są czynione tylko za tych, którzy mają pewną ilość doskonałości, to jest za tych tylko, którzy posiadają nieco podobieństwa Bożego. Przeto całość zasługi Chrystusowej nie jest użyta dla usprawiedliwienia tych, którzy podczas wieku Ewangelii przychodzą do Boga. Dlatego pozostanie coś z nieprzypisanej i nieprzyswojonej zasługi podczas wieku Ewangelii. I to jest właśnie tym, co pozostaje niespożyte z mięsa naszego baranka. A co przedstawia spalenie tych części baranka, które pozostały niezjedzone? Odpowiadamy. To oznacza, że gdy ten wiek się skończy, pozostała część zasługi Chrystusowej przestanie egzystować jako rzecz przypisująca. Tym sposobem zrządzenie, żeby przypisywana zasługa nie mogła więcej działać i egzystować dla celów wieku Ewangelii, jest zobrazowane przez spalenie niespożytych części baranka. Wiersz 11 określa sposób, w jaki baranek miał być jedzony. Tak go tego spożywać będziecie. W figurze mieli go jeść w pośpiechu i gotowi do natychmiastowego wyjścia z Egiptu jako podróżnicy do ziemi chananejskiej. To przedstawia, że my energicznie i szybko przyswajamy sobie naszego baranka, przaśny chleb i gorzkie rzeczy, a czynimy to jako tacy, którzy są przygotowani do natychmiastowego opuszczenia jako cudzoziemcy poza figuralnego Egiptu i jako pielgrzymi podróżujący do niebieskiego Chanaanu. 1 Piotra rozdział 2 werset 11. Przepasane biodra przedstawiają tę część naszego przygotowania, która jest połączona z naszą gotowością do służby. Laska przedstawia tę część naszego przygotowania, która jest połączona z naszym używaniem Słowa Bożego, jako naszą podporą. Obuwie na nogach przedstawia tę część naszego przygotowania, która jest połączona z naszym wyrabianiem w sobie Ducha Pańskiego. Wszystkie te rzeczy pokazują naszą zdatność w naszym przygotowaniu do naszej podróży, spoza figuralnego Egiptu do pozafiguralnej ziemi chananejskiej. Wyrażenie "albowiem przejście jest Pańskie" było uczynione w celu dania zrozumienia, że uczestnictwo w uczcie wymaga od nas wielkiej ostrożności, z powodu niebezpieczeństw i trudności towarzyszących jej, które to trudności z powyższego określenia możemy widzieć, że są obecne w figurze i w pozafigurze, a które to niebezpieczeństwo możemy również widzieć z następnego wiersza. Chociaż pozafiguralne niebezpieczeństwa i trudności istniały podczas całego wieku, i pierworodni z Egipcjan i z ich bydła byli uderzani wtórą śmiercią podczas całego wieku, to jednak ten obraz teraz zmienia się z całego wieku Ewangelii na noc Parouzji i Epifanii. Podczas pierwszej połowy tej nocy odbywało się specjalne ucztowanie, zanim dziesiąta plaga zaczęła być wylewana w środku tej nocy, roku 1914. Niebezpieczeństwa, na jakie pierworodni pozafiguralnego Izraela są narażeni, to wtóra śmierć i wielki ucisk, które ukażą panujących władców pozafiguralnego Egiptu, jak jest zobrazowane w wierszu 12. Te niebezpieczeństwa są powodami na obchodzenie święta przez pozafiguralnego Izraela, którego pozafiguralne biodra mają być przepasane, pozafiguralne nogi obute, laski w rękach i z energią przedstawioną przez pośpiech figuralnej uczty. Pierwsza część wiersza 12 była już wyjaśniona w łączności z drugą księgą Mojżeszową rozdziałem 11 wersetami 4 i 5 w poprzednim numerze. Tylko ostatnie zdanie tego wiersza pozostaje nam do zbadania, nad wszystkimi władcami Egiptu wykonam sądy. Ci władcy przedstawiają niewidzialnych i widzialnych wielkich wodzów w królestwie szatana, upadłych aniołów i cywilnych, kościelnych, kapitalistycznych, wychowawczych i społecznych wodzów w obecnym ustroju. Oni wszyscy będą wyrzuceni ze swych stanowisk władzy i wpływu i będą ukarani, jako poza figura sądów Jehowy, wykonanych na panujących Egiptu. Jehowa będąc Bogiem doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy jest gwarancją tego, gdy mówi przy końcu wiersza, ja Pan, Jehowa, częścią tej nocy, w której Jehowa to czyni jest Epifania od 1914 do 1954 roku. Wiersz 13 mówi nam, co ubezpiecza pierworodnych pańskich, jak krew figuralnego baranka była znakiem, że Bóg pominął domy izraelskie, które były nią pokropione i ocalił ich pierworodnych, tak też przypisana zasługa boskiej sprawiedliwości poza figuralnym pierworodnym Izraela jest znakiem, przez który Bóg omija w rodzinie Bożej i ocala pierworodnych od pozafiguralnej dziesiątej plagi, podczas gdy on przez wielki ucisk, zabija klasę wtórnej śmierci, pozafiguralnych pierworodnych z ludu i bydła Egiptu. Przeto pozostając w rodzinie Bożej, zabezpieczeni krwią baranka, jesteśmy bezpieczni i zabezpieczeni od niszczyciela. Chwalmy Boga za to. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 56 do 62.